Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i będzie to kolejne wydanie naszej growej edycji napisów końcowych, gdzie no z jednej strony pogadamy sobie króciutko o jakichś tam bieżących rzeczach, a później odpowiadamy na wasze pytania i może zacznijmy w takim razie od czego? Od jakichś trailerów, od nie wiem, od jakichś newsów. O, to wiem, odchodźmy sobie te asasyny, bo o tym gadaliśmy ostatnio i mieliśmy materiał o tych, o całym zwiastunie.
Tak słyszałem, że mieliście.
No, mieliśmy, tak, a później czekaliśmy na gameplay, nie, że pokażą pierwszy, najpierw w ogóle będzie gameplay, taka informacja tutaj do mnie dotarła, a potem się okazało, że no gameplay trailer i te gameplay trailery zwykle też są tak zmontowane, ale chociaż to wygląda jak faktycznie gra, nie, wiadomo, że te elementy HUD-u zwykle są nieobecne, ale przynajmniej widzisz, jak wygląda ta gra. Nie tym razem, to jest po prostu...
Gdzie to jest cinematic trailer, no, po prostu, mamy planery, mamy kilka... wydarzeń, kiedy widzimy, jak rzeczy się dzieją, tak? Że miasto jest oblężone czy coś tam, no i tyle, no.
Ja tak naprawdę zacząłem myśleć, dobra, nie zakładam złej woli. Wiesz, w jaki sposób to jest gameplay trailer? I wymyśliłem sobie, że po prostu faktycznie to było w jakiś sposób nagrywane, tylko że tak jak wiecie, jak na przykład gra się w gry wyścigowe, nie? I na końcu masz to, możesz sobie zrobić powtórkę z różnych kamer i tak dalej. To w ten sposób po prostu fragment gameplayu przerobiono na taki bardziej efekciarski zwiastun, tylko że to nie spełnia swojej roli, no bo nie pokazuje nam, jak faktycznie wygląda gameplay, nie? Wygląda jak, no, dalej, cutscenki. Więc...
Co, jak grałem swego czasu wiele dodatków do World of Warcraft, to za każdym, kiedy wychodził nowy dodatek, to wiadomo, był ten epicki cinematic trailer, który Blizzard robi, był, powiedzmy, trailer, który pokazywał ci tak zwane features, co będzie w nowym dodatku, ale często na jakiś czas przed wyjściem tego dodatku oni się chcieli pochwalić, bo uważam, że do tej pory Blizzard ma fantastycznych art designerów i chcieli się pochwalić, jak wyglądają ich lokacje na przykład. I była taka kompilacja, właśnie taki trailerek, który ci pokazywał trochę tej lokacji, może jakie tam potworki, czy ogólnie NPC żyją i może akurat jak coś wykonują, jakąś czynność swoją typową dla nich. I to był jeden z tych środkowych trailerów, który generalnie ludzie lubili. I patrzę na tego Asasyna i wydaje mi się, że to jest dokładnie coś takiego, z tym, że moment, w którym to jest wypuszczone i te oczekiwania na coś, na trailer, to są kompletnie chybione, bo gdyby to był trailer drugi, trzeci, czwarty, kiedy pokazujemy właśnie, jakie są bajerki w tej grze, jak możemy tu ukrytym ostrzem się pobawić, może tak, dwoma broni powalczyć, bo o tym tam mówią, że to będzie istotny element, nie? I później jako kolejny, a teraz popatrzcie sobie, jaki mamy piękny świat rozbudowany, możecie zobaczyć trochę bardziej chłodniejszych terenów, może Stonehenge, może trochę chłodniejszych terenów, troszeczkę tutaj jeziorka sobie zobaczcie, trochę zameczku, to myślę, że nikt by nie miał nic przeciwko, wręcz byśmy stwierdzili, o ładnie te lokacyjki wyglądają, nie? Ale w momencie, kiedy ogłaszają gameplay trailer, a potem dają ci masę lokacyjek, trochę pudło kampanii.
A jak ci się w takim razie podoba ogólny koncept na grę i wiesz, no epoka, na którą się tym razem zdecydowali? Bo to, czy wygląda ci to ta gra na podstawie na razie tego, co dostaliśmy, jak coś, co będzie wyglądało jak powtórka z Odyssey, czy widzisz tam coś ciekawego?
Znaczy, czy będzie to powtórka z Odyssey, to nie odpowiem ci, póki nie zobaczę faktycznego gameplayu, nie? Bo no, równie dobrze może być, to może być reskin Odyssey, czemu nie? Teraz nie wiem, po zwiastunie ciężko mi powiedzieć po tym, czy to jest intro, czy cokolwiek to jest. Natomiast sama idea grania w epoce Wikingów, jestem na maksa zajarany, bo ostatnio w ogóle niedawno skończyłem czwarty sezon Last Kingdom, w ogóle bardzo fajny serial na Netflixie są, na polskim Netflixie są nie tylko 3 sezony, na amerykańskim jest 4. Więc cóż. Natomiast właśnie przez to siedzę bardzo dokładnie w tym, zresztą dokładnie to jest ten etap, dokładnie ten moment historii, kiedy przypływają ci wikingowie, czyli de facto ludy z trzech różnych, wikingami nazywało się w sumie trzy różne ludy, i walczą z przede wszystkim królem Alfredem, który jest tam tym inicjatorem niejako powstania Wielkiej Brytanii, tego co znamy jako Anglię, Wielką Brytanię, więc dokładnie ten moment, więc no ja jestem na maksa tym zajarany, aczkolwiek o tyle co oczywiście serial stara się być w miarę realistyczny pod względem realiów, bo już niekoniecznie tego, co są w stanie robić bohaterowie, tak liczę na to, że już idąc tym tropem z Odyssey, sobie odpuścimy trochę, jakby po raz kolejny mówię, że ja im bardziej puszczali wodę fantazji i robili te dziwne motywy, jak w tym DLC na przykład do Origins, czy Czy właśnie już ogólnie Odyssey, gdzie już jakieś tam byli ci bogowie, do podświata szedłeś, jakiś Minotaur, jakieś tego typu rzeczy, tym grało mi się ciekawiej. Jakby jeżeli miałbym grać tutaj w Asasyna i jest kruk, który ma być Odynem, który coś tam, i będę miał te takie niejasne wizje jakichś elementów związanych z nordycką mitologią, to myślę, że będę dużo bardziej w to wkręcony, ale ogólnie sama idea grania w tym konkretnym okresie do mnie bardzo, bardzo przemawia. Natomiast czy to będzie dobra gra, czy to będzie kopia Odyssey, czy nie, to nie wiem. Na co liczę bardzo, to że wrócimy troszeczkę do motywu z Brotherhood i poza głównym bohaterem czy bohaterką stworzą jakieś fajne, zostaną stworzone jakieś fajni bohaterowie drugoplanowi, na przykład takich, z którymi możemy jakoś współpracować, skoro mamy umieć te forty i razem robić oblężenia, to może mieć jakichś swoich kumpli, ten główny bohater czy bohaterka, jakąś swoją drużynę, no bo tym razem to nie jest ten asasyn, który sam przemierza świat, tylko wszelki opis tej gry wskazuje na to, że mamy być niejako kolonizatorem wikingów, tak? Przyjeżdżamy, palimy, rabujemy i zakładamy na tym miejscu swoją osadę i przyprowadzamy swoich ludzi z tych zimnych i niegościnnych krain, więc naprawdę chciałbym, żeby skoro tak to zapowiadają, to może napiszcie paru fajnych NPC-ów, bo no co by nie mówić o nowych asasynach, choć bardzo lubię to, w jaką stronę poszły, to tam, może poza żoną Bajeka, to nikt nie jest w ogóle, nie pamiętam właściwie żadnych NPC-ów, żeby jakkolwiek zapadli w pamięć.
Tak, jak już to się starali coś tam zrobić dopiero w DLC, ale to już było wiele za późno i za mało czasu na to, nie? Ja bym chciał, żeby tam wreszcie był ten motyw, że coś budujesz, że coś faktycznie masz wpływ na świat. Dokładnie. I coś, co wiesz, co rozwijasz w trakcie gry, ma znaczenie potem dla tej gry.
Mają być
bardzo fajnie.
Ale właśnie chciałbym, żeby to było coś więcej niż tylko odhaczanie paru punktów. Żebyś tam faktycznie w tej osadzie mógł ściągnąć swoich ludzi. Może trochę właśnie jak było w Brotherhood, gdzie można było, czy nawet w Black Flagu, gdzie można było wyznaczyć pewne okręty do pewnych zadań, nie? Tylko pójść dalej, niech to będą też nie tylko no-name'owe okręty, tylko konkretnych asasynów, których polubiłeś i tak dalej, których, czy wikingów w tym momencie, z którymi się dobrze dogadujesz i dobra, to ty będziesz teraz szefem tego fortu, nie? Odchodzisz i potem są jakieś najazdy i masz od niego wiadomość, już tu może być generowana w jakiś sposób, że ej, tutaj Brytyjczycy mi fort najeżdżają, przybywa i chodź tu, spuśćmy im w pierdol.
Anglicy, bo zaraz ktoś przyjdzie w komentarzach. Anglicy.
Anglicy jeszcze.
No dobra, to mamy dwa pytania asasyny, więc proponuję od razu je tutaj zrobić, a potem przejść do kolejnych rzeczy. Pierwsze pytanie od Wiedźmina. Origins czy Odyssey? Origins pokochałem, Odyssey mnie znudziła, nudna fabuła, słaby bohater albo bohaterka, kiepskie zadania poboczne, multum pytajników, durne skalowanie poziomu, gra nie wie kiedy się skończyć. No Marta gra tylko w Origins.
No, więc ja powiem, że Origins, ale no z opowieści, że tak powiem, wynika mi, że te elementy w Origins, które ja najbardziej lubiłam, czyli właśnie ten główny bohater, to, że gdzieś tam się mogę wciągnąć w jego losy, to nie wiem, ta właśnie różnorodność miast, powiedzmy, to, że to jest w mniejszym natężeniu występuje w Odyssey, ale tam z kolei no, jest kilka tych elementów, które też są tym, co lubię w grach, jak na przykład mówiłeś, to takie odkrywanie tam tożsamości tych wrogów, jakiejś tej siatki powiązań, jest ogromna mapa i mnóstwo pytajników, ja uwielbiam ogromne mapy i mnóstwo pytajników. No, tak więc nie lubię tego skalowania poziomów, ale z tego, co też kojarzę, to je można w miarę dosyć dobrze modyfikować, że można sobie tam te różnice poziomów gdzieś tam nakreślić. Tak, więc no, więc wydaje mi się, że na tym etapie to nie byłoby dla mnie tak upierdliwe, jak generalnie zwykle jest dla mnie upierdliwe skalowanie poziomów. Tak więc no, w tym momencie się wstrzymuję, ale no zagram kiedyś w to Odyssey, zagram. Tylko właśnie przez to, że wróciłam do tych starych asasynów, to tylko dlatego jeszcze nie grałam, nie dlatego, że mam tutaj jakieś wielkie obiekcje.
Znaczy, Origins jest mnie dużo lepiej napisany właśnie. Historia Bajeka jest dużo bardziej wciągająca niż historia Kassandry.
Sandry i Alexiosa.
Alexiosa. Właśnie, musiałem chwilę pomyśleć, żeby sobie przypomnieć, jak oni na imię mają. Więc właśnie to mówię, ich historia jest dosyć biedna i ogólnie Grecję znamy dobrze z mitów, ze wszystkiego i tak dalej. Egipt trochę gorzej, więc jakby też poruszanie się tam, fajnie byłoby biegać na piramidę na przykład, potem się ześlizgiwać z niej, czy coś takiego. Natomiast Origins, ponieważ jest kolejną grą, więc trzeba można było wyciągnąć trochę wniosków z Odyssey.
Odwrotnie.
Odyssey jest kolejną grą, więc można było wyciągnąć trochę wniosków z Origins. Według mnie ma dużo więcej lepszych systemów. Właśnie wspomniany ten kult kosmosa. ja miałem dużo frajdy z łowców nagród, którzy na mnie polowali, na których się mogłem zasadzić, potem samemu awansować w tej drabince, potem przyjeżdżał jakiś gruby koks, którego trzeba było pokonać, żeby zająć pierwsze miejsce i tak dalej, i tak dalej. Nie będę mówił, że system dialogów jest jakoś wyjątkowo rozwinięty. Jest lepszy niż w Origins, ale same dialogi są może gorzej napisane, tylko system tam faktycznie istnieje. System rozwoju postaci jest dużo lepszy, to, że mogłem się pobawić trochę bardziej skradanie się, ta ognista włócznia, która nie ma sensu w kontekście realistycznego świata, ale właśnie o to chodzi, działa dużo lepiej. Więc...
Bo to tak w animusie tylko jest ogniste, tak jak w rzeczywistości pewnie nie była. I...
Fuck it. Więc mówię, to wszystko... Więc liczę na to, że jeśli wezmą kogoś dobrego do napisania właśnie Valhalla i będą dalej wyciągać wnioski, bo mówię, według mnie Odyssey poprawiło wiele rzeczy mechanicznych od Origins, to może być naprawdę dobra gra.
Mam wrażenie, że krytyka Odyssey wśród wielu osób i wiem to doskonale, bo też po sobie, wynika w dużej mierze z tego, że wiele osób po prostu porównuje Odyssey bezpośrednio do Origins. To są kompletnie różne gry, o kompletnie innym podejściu autorów do tego, jak się w nie gra.
Stworzone przez różne studia tak naprawdę,
to,
tak?
No, gdzie pewnie, myślę, że to też jest...
No wiadomo, silnik ten sam z grubsza, ale no podejrzewam, że każde studio mogło mieć trochę inną wizję, jak to...
Origins jest taką właśnie klasyczną asasynową grą, gdzie masz tą fabułę spójną, która ta fabuła cię tam prowadzi po świecie, w miarę za rączkę tam przechodzisz od krainy do krainy, każda ma trochę wyższy level, potem dostajesz DLC i do widzenia, nie? Natomiast no, Odyssey jest zaprojektowana w taki sposób, żeby po prostu do niej sobie wracać i wracać i wracać i wracać. I stąd wiele tych rzeczy, na które ludzie narzekają. Na przykład to skalowanie poziomów jest po to, że teraz, że wiesz, bo po jakimś czasie wrócisz do tej gry, to dalej masz co robić. Nie masz tak, że wszyscy nagle dookoła ciebie przeciwnicy są, wiesz, 20 poziomów niżej.
No nie narzuca ci kierunku, w jakim masz iść, tak? No bo jednak, tak, jak masz na mapie wymienione te poziomy wrogów, no to z reguły to wyznacza twój tor podróży, tak?
No, bo za wysoko. Nie, ale też samo to, że właśnie fabuła w Odyssey jest tak rozczłonkowana, że w zasadzie nie wiadomo za bardzo, co jest tą jedną główną i gdzie jest dokładnie koniec tej gry. Bo w którymś momencie to się tak rozgałęzia i masz parę różnych misji do zrobienia, które są w zasadzie równorzędne i przez to też nie jesteś w stanie, robiąc tylko te misje główne, czy w ogóle po prostu poruszając się po tych tylko od misji do misji, odkryć wszystkich rzeczy na tej mapie, nie? One są tak porozrzucane, że musisz sam eksplorować, żeby do niektórych miejsc się dostać i powiedzmy, tam jest taki w zasadzie cała grupa wysp, do których się nie przybywa, o ile się sam tam nie, samemu się nie, tam nie popłynie i nie sprawdzi, o, ciekawe co tam jest. Jest ta arena w ogóle do walki, która gdzieś tam jest w ogóle w kącie mapy i w sumie można też ją pominąć, jak się wiesz, nie zwraca uwagi. Mam wrażenie, że to jest tak po prostu pomyślane, żeby za każdym razem po jakimś czasie sobie wracać. No to jest taka usługa, no po prostu masz tą grę, jak masz wydać powiedzmy 200 zł na jakąś grę, jedną w ciągu roku, to jest świetna inwestycja, bo to jest ta gra, w którą będziesz mógł grać i grać i grać, po jakimś czasie sobie odpuścić, a potem wrócić, a nagle się okazuje, że jest masa nowego kontentu, bo Ubisoft dorzucił 50 różnych misji, 30 innych się będzie generować, a jeszcze został ci, nie wiem, wątek, powiedzmy, nie wiem, tych czcicieli kosmosa albo coś jeszcze innego. Także ja, ja to w teorii przynajmniej preferuję jednak takie klasyczne podejście, że mam fabułę i przeżywam ją tutaj z bohaterem i tak dalej, ale doceniam trochę to. Też doceniam w ogóle to, że to ma inne podejście. W ogóle to też, o czym Oskar wspomniał, że dobierając na przykład uzbrojenie, ma się możliwość faktycznie dobrania tego pod swój styl walki.
No, zresztą tam w którymś momencie takie...
w którymś momencie oni w ogóle wprowadzili te schematy, że można sobie po prostu zapisać, powiedzmy, taki schemat ubioru i uzbrojenia, taki schemat, jeden na przykład lepszy jest do napierniczania się po prostu ciężko zbrojnego, inny na przykład do skradania się, nie? I bo dodaje ci boosty do różnych rzeczy. Albo to też w zasadzie sprawia, że no...
I na przykład ja mam wrażenie, że zrobiłem build, że moja broń cały czas płonie i wszystkie itemy były związane z tym, że przeciwnik się dłużej palił, żeby większy damage dostawał. I możesz się trochę tym pobawić i być takim, wiesz, szalonym podpalaczem albo podpalaczką. Ja grałem Cassandrę akurat w Grecji.
Mi się strasznie właśnie podobało, że przez to, że wiesz, promocja tej gry się toczy wokół właśnie tego, że biegasz w tych hełmach i z tą włócznią i tak dalej. To ja sobie zrobiłem taką klasyczną asasynkę i wiesz, miałem właśnie wszystko na skradanie się, na atakowanie tam po jednym ciosie i też wizualnie, wiesz, tam nie ma żadnych zbroi wielkich, nic takiego, tylko po prostu tam kaptur i to zwykle asasyni noszą. Ale z drugiej strony, grając w ten sposób, no nie sposób było potem na przykład walczyć z jakimś minotaurem czy czymś, nie? Więc musiałem zrobić osobny taki też zestaw do walki tej ciężko zbrojnej. Podejrzewam, że są jeszcze jakieś w tej grze wyzwania, gdzie też trzeba jakoś się nastawić na coś innego. I to znowu jest, powiedzmy, musisz kompletować uzbrojenie, czy podbić sobie jakieś konkretne umiejętności i znowu jest zabawa na ileś tam, powiedzmy, kolejnych godzin. Także rozumiem osoby, które na przykład są przyzwyczajone do tego, że podchodzą do asasyna, poświęcają 50 godzin i mają z głowy, ale to trochę nie jest ten rodzaj gry. Wydaje mi się, że też stąd wynika to narzekanie na grinding, że w tej grze trzeba tak grindować po prostu, żeby ją przejść. No bo trzeba jej poświęcić czas po prostu. No to jest taka gra, że jednak no, ona jest zaprojektowana pod to, żeby po prostu eksplorować i chodzić i szukać jakichś rzeczy, a nie sobie przejść tylko fabułę mi z głowy, tak jak to często w Assassin'ach bywało jednak.
Czy chcesz mi powiedzieć, że Assassin's Creed Odyssey to nie jest zła gra, tylko po prostu ten styl gry nie pasuje wszystkim? Bo słyszałem ostatnio o paru grach, tak, za każdym razem, kiedy pojawiały się zarzuty, to... Ale to, co mówiłeś jeszcze, dwie rzeczy. Ja wiem, że chwalą się, że w Valhalla będą dwie bronie, ale jak nie będzie systemu używania tarcz dobrego, to ja się obrażam. Wikingowie mają piękne, okrągłe tarcze.
Grecy też mieli.
No, Grecy
też mieli, właśnie, ale więc ja tu poproszę używanie tarcz. A to, co wspomniałeś też z Minotaurem, no to znowu kolejny progres. Odyssey miało na przykład ciekawie niektórych z bossów zaprojektowanych. Ja pamiętam, jak z Meduzą się ganiałem między tymi słupami, żeby unikać jej spojrzenia. Kiedy w Odyssey były co najwyżej słonie. Nie w Odyssey, w Origins były tylko kilka słoni, które były z grubsza identyczne. Miały tam...
No i słonie były fajne.
No były, ale to były słonie. No
ile można.
A właśnie... ale,
znaczy one się zajmowały praktycznie cały czas tak samo. To, no, to
tak jasne, jak potem wyszły te DLC, czy eventy były, tam jakiś Anubis się pojawiał, czy coś takiego. Ale one były gdzieś tam obok. Natomiast w Odyssey, nawet jeżeli grałeś tylko fabularnie, to siłą rzeczy parę tych mitycznych stworów trzeba było rozwalić i dawało mi to frajdę, że jednak od czasu do czasu, no plus nawet ci najemnicy byli już bardziej zróżnicowani, którzy ciebie ścigali, ten był na przykład miał jakieś lwy, które mu towarzyszą, bo tak sobie chodzi, a ten jest jakimś bydlakiem z wielką maczugą płonącą jeszcze, który gdzieś tam macha, nawet to zróżnicowanie dawało sporo frajdy, więc po raz kolejny mówię systemowo i pod względem samej rozgrywki gameplay Odyssey jest lepsze.
No i też wydaje mi się, że w związku z tym, że w ten sposób ta gra wyglądała, no to nie silili się też na jakąś charakteryzację tych bohaterów. To już to, o czym my tam gadaliśmy w tym naszym materiale, że w to miejsce powinni
to
rozwinąć...
Ludzie nam napiszą, że znowu kolejny materiał o tym
nie,
samym.
Ale w to miejsce powinni faktycznie rozwinąć te drugoplanowe postacie, ale mi akurat nie przeszkadza to, że sama Cassandra była nijaka, bo wydaje mi się, że to by działało znacznie lepiej, gdyby, wiesz, otoczenie miała w miarę ciekawe, a to bardziej kulało, nie? To było większym błędem.
Ale że nic nie było,
szczególnie,
no to...
Szczególnie jak w DLC potem mamy nagle romans, który się bierze znikąd i nie wiemy ani nic o Cassandrze do końca, ani o tym
postacią tam jest Dariusz. No, Dariusz jest
bo Dariusz
super.
Nie lubi nikogo, więc... No. Więc to już jest coś, to już jest jakaś cecha charakteru.
W głównej grze, ja nie grałem w DLC do Odyssey, ale w głównej grze nie było ani jednej postaci, która zapadłaby mi w pamięć drugoplanowej.
No, no i to był ten główny problem. To jeszcze ostatnia rzecz. Były w tym w Odyssey dwa fajne pomysły, ale one nigdy nie wyszły poza fazę pomysłu, czyli właśnie ci najemnicy i te bitwy, które były fajne, ale potem się orientujesz, że tak z tych bitw nic nie wynika kompletnie, więc po co je toczyć, nie ma żadnego powodu, chyba że fabularnie akurat trzeba taką stoczyć. No i ci najemnicy, tam miał być system tego Nemesis, tak jak w tych grach ze świata Władcy Pierścieni, tak? Ale to się kończy na tym, że zabijasz jakiegoś najemnika, w jego miejscu pojawia się kolejny i w sumie też nic, absolutnie nic to nie zmienia, nic nie daje, więc powinno być takie, wiesz, możliwość, że na przykład nie zabijesz kogoś i na przykład dostajesz jakiś prowiz za to, że go nie zabijasz, ale potem niestety masz tę opcję, że on może wrócić mniejszy, no, na przykład,
po prostu
albo przyjść z chłopakami tutaj i ci
po prostu zerknąć na Nemesis systema, grałem w Shadow of Mordor, który de facto, Shadow of Mordor jest żyną z Assassinów, chcę tylko wprost powiedzieć, że to grałem też w Shadow of War, ale już Shadow of War nie chciałbym się kończyć. No to są gry, których tak bardzo widać Assassin's Creed Śródziemie, że po prostu bardziej się nie da. Więc skoro to są tak bardzo gry w stylu Assassin's Creed, no to zrobili jeden ten system, który ich odróżnił, Nemesis, no to Ubisoft zżynajcie. Jak oni od was, to wy od nich. Może razem stworzycie dobrą grę, naprawdę.
No jeszcze powiem, że to, co w Origins jeszcze super mi zapadło w pamięć, to jest muzyka. Bo w ogóle ja pamiętam ten główny motyw muzyczny cały czas. I super, że właśnie jednym z kompozytorów tej Valhalla będzie właśnie kompozytor od Origins.
Ja lubię muzykę z Odyssey. Takie chóry. Fajne.
Ja nie pamiętam żadnej muzyki.
No dobra, to przejdźmy w takim razie jeszcze do ostatniego pytania w zasadzie o Asasynów. Dostęp Filozaurus, a następna część w świecie Majów i Konkwistadorów. Ja jestem za każdą częścią, która nie będzie w jakimś takim wyeksploatowanym miejscu albo czasie. Nie chciałbym gry w starożytnym Rzymie na przykład, bo tym się
już był
wydaje mega wyeksploatowane. Nie chciałbym, nie wiem, w Japonii feudalnej na przykład. Nie chciałbym, nie wiem.
Będziesz miał zaraz Ghost of Tsushima, który będzie też.
No, ale wiecie, Giro, Ninja i Samurai była masa. No.
Ale ten świat właśnie Majów i jeszcze w czasie właśnie tutaj podbojów oczywiście z zachodu.
Oczywiście
jesteś Majem. Oczywiście, że jesteś Majem, a konkwistadorzy są templariuszami, nie? Tam
byli chyba Majowie, nie? W Black Flag byli Majowie.
Byli.
O ile byli. Albo ja jesteś Indianie,
nie grało się na pewno Majem, nie? Więc ja bym powiedział, że...
No nie, oni się nie lubili, bo...
Znaczy, to w ogóle dla mnie to ja brzmi jak super opcja. Ja bym strasznie chciała coś takiego, bo właśnie to jest taki, wiecie, różnorodny świat, którego my prawie w ogóle nie znamy, tak? No jeśli się pojawia w grach, to pojawia się z reguły w takich grach, powiedzmy, współczesnych grach przygodowych, gdzie odkrywasz już jakieś ruiny, właśnie, nie wiem, w Tomb Raiderach parę razy była tam Ameryka Południowa, na pewno było Peru i tak dalej, zresztą w tej ostatniej części też coś tam było i tam nawet byli jacyś tubylcy, którym wszystkim zrobili jedną twarz. Tak bardzo studio miało szacunek do mieszkańców. Wszyscy mieli jeden model twarzy. No w każdym razie zawsze nigdy nie widzieliśmy tego, wiecie, w takiej właśnie dużej grze było tak te czasy świetności, tego rozkwitu, tak? Jak właśnie do Egiptu mogliśmy pojechać, kiedy, no jasne, no piramidy już są ruinami, bo oczywiście też minęły tam, minęły wieki kolejne, ale no jednak pewne elementy to był ten Egipt w czasach świetności, te jakieś pałace, to, że to było kolorowe, to, że to nie było wszystko goły beton. No. I powiem wam, że dokładnie chciałabym, żeby ktoś zrobił coś takiego z tym właśnie światem Majów, żeby obejrzeć te ich piramidy i inne właśnie zdobycze kulturowe i hieroglify Majów, żeby były, bo ja kiedyś uczyłam się czytać hieroglifów Majów, więc to by mi się wreszcie przydało do czegoś w życiu.
No i taka wiesz, minigierka King No Event, żeby wyrwać serce komuś.
To Azdekowie.
Kalima, no nie. Kalima. Poza podejście do Majów jest ciekawe, ale o tyle, co na przykład w feudalnej Japonii też bym nie chciał, tak już Chiny z czasu tak zwanego romansu Trzech Królestw, to już jest coś, co bym zobaczył, bo to jest zupełnie jakby inna kultura, zupełnie inni wojowni. Tam nie masz tych właśnie mitycznych, wiesz, ninja, samurajów czy coś takiego, nie? Jednak wygląda to inaczej, jest bardzo dużo konfliktów politycznych. Mało tego, można byłoby na przykład trochę nas stylizować na, wiesz, Hero czy Przyczajony Tygrys i zrobić tych asasynów czy coś takiego, takich no. trochę wojowników.
Zwiewnych.
Takich zwiewnych, taką, wiesz, takich trochę...
obniżoną grawitacją.
No właśnie, z tą, gdzie nagle przeskakujesz nad... biegasz po drzewach, na przykład nie jak Connor, gdzie skaczesz, tylko sobie po czubkach drzew napierdzielasz, czy po wodzie, czy po czymś takim, jak w tych filmach chińskich. Bo coś takiego bym zobaczył. Trochę większe nastawienie na styl twojej walki niż na same, no... Więc ja jakbym miał ja wybierać, to pewnie bym wybrał właśnie coś z Chin właśnie z tego okresu.
No dobra, to tyle w zasadzie. W takim razie wróćmy do pozostałych tutaj growych newsów. Ja cały czas czekam na te moje ogłoszenia remasterów Super Mario, ale już pierwszy krok został poczyniony, bo dzisiaj był trailer nowej gry z serii Paper Mario, które mnie jakoś specjalnie nie interesują, bo one ponoć też nie są zbyt dobre ostatnimi laty, ale te wszystkie doniesienia prasowe mówiły wcześniej, że to też jest w planach i teraz jest trailer, więc coraz bliżej. Czy w takim razie jakieś pojawiły się, nie wiem, zapowiedzi albo trailery, które was interesują?
No, jeśli chodzi o remastery, to tak bardziej w sumie w sferze pół zapowiedzi, pół plotek. EA opublikowało ten swój plan wydawniczy na najbliższe kilkanaście miesięcy. No i jednym z punktów jest remaster jakiejś ich gry czy serii gier. I oczywiście wszyscy fani zaczęli spekulować, co to może być.
FIFA 98 remaster.
No nie da się ukryć, że jedną z tych głośniejszych fanbas, którzy liczą, że to ich marzenie się spełni, no są fani Mass Effect, którzy chcieliby bardzo
i zawsze po prostu
remastera tej
najbardziej roszczeniowi.
Przepraszam, znaczy,
należy nam się.
Nie, ja nie krzyczę, ja nie pikietuję jeszcze pod siedzibą EA, że należy mi się, dawajcie, ale no nie ukrywam, że to jest coś, co ja bym bardzo chciała przytulić. No bo umówmy się, w obecnej generacji sprzętów w trylogię Mass Effect możesz zagrać tylko na PC, tak naprawdę, no bo później to już nie. Pierwsza część zresztą, ona chyba nigdy nawet nie wyszła na żadne PlayStation, ona chyba była ekskluzywem
na Xbox i to jeszcze przez rok, że nawet na PC jej nie było.
Tak, więc w ogóle posiadacze poprzedniej PlayStation mogli zagrać tylko w drugą i trzecią część. Więc kurczę, jakby wypuścili, wiecie, na obecną i na przyszłą generację jakiś fajny, uroczy remaster całej trylogii i najlepiej z tymi wszystkimi DLC, których kupienie, zebranie też nie było proste, bo nawet nie wiem dlaczego, i jej zawsze miały tę taką dziwną politykę, że nawet jak ich gry taniały i już kosztowały, nie wiem, powiedzmy 50 zł, to nagle się okazywało, że żeby kupić te wszystkie DLC, trzeba za nie płacić punktami BioWare, które kosztowały zawsze jakieś horrendalne pieniądze, więc okazywało się, że jasne, możesz tam kupić, nie wiem, Mass Effecta za 30 albo 50 zł, przy czym zapłacić, nie wiem, 200, żeby skompletować DLC i... No ja nie ukrywam, że do DLC dwójki grałam, może nie tak jak się powinno grać, ale grałam, ale już do trójki no to nie. I potem się okazało, że tam wiecie, 1/4 kontentu miałam wyciętą, bo nie szedł ze mną proteanin, który opowiadał o wszystkim, co się działo. Tak więc, kurczę, no jakby wydali remaster właśnie taki pełen, kompletny, to ja myślę, że wiele osób by się na to... połasiło, a to nie są gry, gdzie trzeba dużo zmieniać, no jakby, jasne, w tej jedynce mogliby zmienić ten system strzelania czy coś i tych osłon, których jeszcze tak nie było do końca, ale tak poza tym, no to niech wydają jak leci, no i czekam oby było na co czekać właśnie, żeby się nie, jak się okaże, że to jest jakaś FIFA 98, to po prostu będzie tak słabo.
Czy ja jako szczęśliwy posiadacz PC nie mam, nie wiem, jakoś, ale nawet gdybym nie miał, to już grałem w te gry. One dla mnie są jednak stosunkowo niedawne, jakby ja myślę, jak myślę o remasterach w tym momencie, myślę o starszych grach zdecydowanie i nie wiem, ja nie miałem w ogóle potrzeby ruszać Mass Effecta, też nie grałem w DLC do trójki i mi to szczerze mówiąc wisi. Ja popatrzę na inne remastery, które już są zapowiedziane, których jeszcze zaraz powiem, a tutaj nie wiem, szczerze mówiąc, co EA mogłoby takiego wydać. Taki naprawdę, że remaster, albo na który bym czekał, nie byłby to Mass Effect.
Znaczy ja bym chętnie przeszedł sobie kiedyś cały cykl, ale z drugiej strony, no kurde, kiedy ja będę miał czas na to? Natomiast jakby na przykład dodali opcję grania w koopie, no to już by, myślę, nabrało tutaj dużo więcej kolorów.
Czyli byś musiał grać.
Nie no, wtedy było no spoko, nie? No bo...
Trzeba by bardzo tą grę zmienić. To już byłby remake właściwie, przebalansować to wszystko no na tak, to, że druga osoba myśli, a nie tylko wykonuje pojedyncze rozkazy.
A nie pokazujesz jej, idź tam, strzelaj.
Brex, jesteś duży, stań z przodu.
No, dlatego nie liczę na to, ale może kiedyś, za jakiś czas, ale takie, wydaje mi się, że taki remaster całej trylogii miałby największy sens i tak na Switchu, bo to jest konsola, na której ekraniku to i tak będzie dobrze wyglądało i jednocześnie sterowanie jest, wydaje mi się, odpowiednie.
A powiedzieli, że Switch no.
Wskazywanie, tak? No, no. Wskazywanie na przykład, wiesz, tam jest ten motyw właśnie, że zatrzymujesz grę i pokazujesz, gdzie kto ma ustać swojej drużyny, nie? Żeby cię osłaniać czy coś. No kurde, robienie tego na tym ekranie dotykowym to było dużo łatwiejsze.
No to zapomnij, bo to jedyne, co jest potwierdzone, że na Switcha nie.
Ale to jest najbardziej logiczna decyzja, żeby wypuścić na Switcha, to nie, no.
Ale a propos koopa, to ja w trójce spędziłem naprawdę wiele godzin w tym multiplayer mode, który polegał tylko na horde mode i był tak dużo frajdy dał, oczywiście nie za długo w końcu, to się nudziło. Ale jednak przez jakiś czas, jak grałem z kumplem szczególnie i to, że po prostu możecie, jesteście tymi komandosami, nie? Którzy musicie odpierać przez jakiś czas czy tam bronić jakiegoś punktu. Były trzy rodzaje przeciwników, to byli albo ci tacy ludzie, jak oni się nazywali, od tego cieni coś tam, no ci tacy, co atakowali was, albo to były gety, albo to byli oczywiście żniwiarze, jakieś tam te ich zombie, nie zombie. Różne te opcje i po prostu fan, jaki był z tego, miał się różne skille, można było być na przykład, czego nie można było grać normalnie, że można było być tym biotykiem kroganinem. To było po prostu tak, który wiesz, miał tą taką szarżę, tą taką, jak mieli ci biotycy, taką, że tak szarżuje i się przesuwa, a potem jesteś dalej tym bydlem, który może zmele jak uderzy, to trochę mocy niż Shepard. Więc Mass Effect jakby ma duży potencjał do tego, żeby się pobawić w koopie. Ale wydaje mi się, że oni właśnie próbowali osiągnąć ten element, robiąc, jak się ta ich gówniana, Anthem. Wydaje mi się, że oni w Anthem właśnie poszli w to, że próbowali zrobić multiplayerową grę. Tam widać ten vibe Mass Effecta. Tylko oczywiście gra...
Stylistycznie, wiesz, to przypomina mocno.
Dokładnie, tylko no wiadomo, jak wyszło Anthem, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego nie dostaliśmy nic więcej z Mass Effecta.
Nie, ale wiesz, patrzysz na te pierwsze zwiastuny Anthem, I to wygląda tak, myślę sobie, kurde, tak powinien ten Mass Effect Andromeda wyglądać, nie?
Dokładnie.
No ale w ogóle, tak, tak, ale nawet wiesz, nawet jakbyś miał Andromedę w taki... Andromeda ma, nie ma przodkiem tego koopa?
Może ma taki sam jak jakoś? Tamten, już nie sprawdzałem. Tak?
No nie mam pojęcia, bo nie grałem. W każdym razie, wiesz, gra... Wydaje mi się, że taki Mass Effect spokojnie mógł zostać pomyślany, wiesz, na samym starcie jako gra, która może grać solo i w dwie osoby, tym bardziej, że i tak tam zawsze chodzisz z kimś, kogo wleczesz. Nawet w trzy, nie? I wiesz, kto wie, czy coś takiego nie wykiełkowało w tym Anthem i jej stwierdziło, nie, to róbmy z tego osobny tytuł.
Ale tak
tutaj.
To wygląda. No. Tak jak swego czasu Ubisoft przecież jak... Niektórzy lubili gry walki morskie w Assassin's Creed 4, niektórzy nie, to wydali całą tą grę, już nie wiem jak się nazywa, która generalnie to jest tylko pływanie statkami, właśnie jak w Black Flagu, tylko tam
podrasowane. To nie jest ta gra, którą mieli wydać, a ciągle nie wydali.
No może nie wydali, ale ją pokazują cały czas.
To Skull and Bones, tak? To jest to?
Tak, mówię, nie no, to słuchaj, to trzeba dopracować.
Pamiętaj, ale to nie takie proste.
Nie wiem, co się z nią stało.
Ile masztów ma twój statek, to nie takie proste, trzeba wszystko zbalansować. No ale dobra, to próbowali wydać w każdym razie. No ma... Ej, no co?
Też byłam, ja byłam przekonana właśnie, że już ją dawno temu wydali, a potem ja ktoś też mi powiedział, że nie.
Wiesz, no Anthem też możesz powiedzieć, że nigdy nie wydali w sumie.
No nic.
Boże, co teraz robi BioWare? Czy oni już umarli?
Chyba, nie. Oni mają zapowiedzieli, że będzie Anthem 2.0 i teraz dostaliście gówno, ale teraz dajcie nam swoje pieniądze, teraz będzie dobrze. To jest to, robi BioWare.
Okej.
Smutne, wiem.
No dobra, to tyle, jeśli chodzi o te Mass Effecty. Czy coś jeszcze?
Vampire Masquerade, ale tam niewiele pokazali, od spojrzenie po jednym wampirze z każdego z tych klanów. I
fajne.
Tyle.
Znaczy, czekam.
Ja też czekam, ale ja dalej nic nie rozwiewa moich obaw co do tego, że to będzie miało skopany gameplay. Nie, wierzę w to, że świat będzie spoko, wierzę w to, że będzie fabuła spoko, no tak jak było z Bloodlines, pierwszymi.
Tak, ale sporo możliwości.
Ale wszystko, co widzę po tym gameplayu, to mam wrażenie, że on będzie tak toporny.
Jakby postacie się tam poruszają tak dziwnie na tym trailerze.
No, to widać właśnie.
Jakby, jeśli mamy po prostu pokazywane modele, to wygląda fajnie, ale jak mamy potem postać, która zaczyna się poruszać, to wygląda tak, jakby z nią było coś nie tak.
Ta animacja trochę taka przestarzała, jak te postacie, które cię atakują, tak jakby nie do końca miały pełny zakres ruchu.
Trochę jakbym widziała stary slasher, gdzie ktoś tym nożem próbuje.
No, jasne, pewnie mi się spodoba, ale będę grał i będę widział to co widzimy.
Dobra, to jeszcze chyba na koniec.
Ty nie masz zdania.
Ja nie mam. Znaczy ja grałem tą jedynkę i była okej, ale... No, to dwójka wygląda po prostu jak gra, która wychodzi jakoś tak z 10 lat za późno, więc... I myślę, że to tak... Znaczy, podejrzewam, że to jest takie szczere w tym, że oni sobie zdają sprawę, że to jest gra, która wyszła 10 lat za późno, ale i tak ją wydają, bo liczą na to, że znajdzie się jakaś część lojalnych fanów, którzy to
trafią. No i ludzie, którzy nie dostali 10 lat temu i wciąż czekają.
No dobra, no. A propos starych ludzi, no to czy są tutaj jacyś fani Mafii?
Teoretycznie, bo na pierwszą część naprawdę masę czasu poświęciłem, ale już w dwójkę nie byłem w stanie grać za wiele, a trójka, poczytałem recenzję, patrzyłem na filmiki, gdzie w kółko robią to samo i już nie tknąłem, więc jeżeli powiesz o Mafii jako serii, nie, natomiast Mafii jako pierwszej części tak. Więc też bardzo mnie cieszy to, że o tyle co... Nie wiem, co się dzieje z trójką, dwójka ma dostać remaster, jak rozumiem, a pierwsza remake kompletny. Co mnie mega cieszy, bo jakby to był remaster jedynki, no to grałem już w jedynkę, nie? Ale remake? Przytulę.
No mnie się podobają screeny. Mój kontakt z serią był zerowy, znaczy wiedziałam, że istnieje i kojarzyłam, że dobra jest i generalnie właśnie ta pierwsza część, ale jakoś tak, nie wiem, no nigdy się nie zebrałam w tym, bo już stara. I nie ukrywam, że nie wiem kompletnie nic o tym, nie wiem, jak wygląda gameplay w tej grze, ale
GTA.
Te screeny są tak ładne, że chciałabym w to zagrać.
Mnie ta gra kompletnie ominęła przez to, że ja wówczas nie miałem sprzętu odpowiedniego do grania w takiej gry, a w kafegach internetowych, do których sobie chodziłem, no były takie gry jak na przykład GTA 3 czy GTA Vice City, a już Mafii nie było, więc no nie miałem okazji się tutaj zapoznać niestety. Z takich klonów GTA ówczesnych, no to jeszcze grałem na PlayStation 2 w The Getaway, to było całkiem fajne i trochę inne podejście też do tutaj gameplayu z GTA, no ale Mafia mnie minęła i trochę szkoda, bo z kim bym nie gadał, kto by nie grał w ten tytuł, to bardzo z dużym, powiedzmy, sentymentem wspomina. Wiadomo, że sentyment robi swoje, ale no, mówmy się, no, w tamtym czasie gra, która przypominała GTA, ale jednocześnie udało jej się tutaj swój własny, powiedzmy, swoją własną grupę fanów stworzyć, no to jest jednak robi wrażenie, więc jak wyjdzie, to kurczę.
Jak patrzysz na GTA z tego czasu, czyli GTA 3, może Vice City, one miały, wiesz, to był pierwszy moment, kiedy GTA przeszło w trójwymiar i chcieli dać ci sporo rzeczy do zabawy, szczególnie w Vice City, ale to było generalnie pojeźdź sobie po mieście i porozwalaj różne rzeczy i te misje były takie właśnie bardzo toporne. Dopiero San Andreas jakoś tam wprowadziło ci element tej fabuły. Też bym nie przesadzał za bardzo, to też było takie porób, wiesz, weird shit, w gangu się pobujaj czy coś w tym rodzaju. Gdy Mafia, mając ten cały system GTA, gdzie generalnie polega na jeżdżeniu po mieście, to jest twój główny gameplay, była bardzo mocno, szczególnie jak na te czasy, fabularna. Wiesz, pełny voice acting, bardzo mocne naciśnięcie na tą fabułę, która jest liniowa, ale przez to bardzo mocno trzyma. I jest ten moment, w ogóle cała gra zaczyna się od tego, że jakby nasz bohater spotyka się z policjantem w knajpie, i ewidentnie chce być z czymś w rodzaju świadka koronnego, nie będę tutaj spoilował, jak zaraz będzie remake, i opowiada swoją historię. Jak od taksówkarza po prostu, który raz w złym miejscu zaparkował, stał się, no, ważną osobą w mafii, o tak powiem.
To taki trochę taki Irlandczyk, brzmi jak Irlandczyk.
No, więc tak. Myślę, że to bardzo wyróżniało mafię właśnie, że tam ta strona fabularna, jak masa ludzi mówi, że na zakończeniu płakała czy coś takiego. Pomyślcie, jak to w ogóle jest możliwe w grach z tamtego okresu, nie? Kiedy większość gier 3D szczególnie, która wtedy wchodziła, to wszystko było zachłyśnięcie się tym, co możesz robić w tym trójwymiarowym świecie.
Tak, nie, ale to też sporo osób zwraca uwagę, że udało się oddać klimat filmów gangsterskich.
Tak, muzyka była też fantastyczna.
No, a to trochę chodziło, nie, żeby dać ci możliwość wzięcia udziału wreszcie w takiej fabule. No, także ja też tutaj trzymam kciuki, że ten projekt się powiedział. No dobra, słuchajcie, to przejdziemy sobie w takim razie już do końca odcinka, podpowiadam na wasze pytania. Mamy najpierw trzy od I Don't Know How To Yapa i to zdaje się były z jakiegoś bonusa chyba, nie?
Tak.
To znaczy był zadawany przy okazji któregoś z naszych materiałów. I pierwsze pytanie. MGS-y przeszedłem na YouTubie, bo mi się gameplay nie podobał. Co sądzicie o takiej formie konsumpcji growego medium? Posłużę się przykładem. Ja bardzo lubię, kiedy na przykład nie mam możliwości obejrzenia jakiegoś filmu, albo nie mam czasu i tak dalej, ja bardzo lubię wiedzieć rzeczy o rzeczach, bardzo lubię wiedzieć jak najwięcej, nawet o rzeczach, których sam nie obejrzałem, albo nie przeczytałem i tak dalej, więc zdarza mi się, nie wiem, obejrzeć na przykład jakąś drobiazgową recenzję czegoś, czego jeszcze nie widziałem, albo no są jakieś takie, na przykład materiały na YouTubie, które streszczają w zasadzie jakieś produkcje.
I to jest... Mam wrażenie, że jest ich za mało. Nie wiem, że jeśli to są zwłaszcza nowe gry, to łatwo trafić na recenzje, znaczy, a nie umiem trafić z reguły na właśnie takie dobre, kompleksowe streszczenie, opowiedzenie.
Nie wiem, może z grami to się raczkuje. Mam na myśli na razie, jak to wygląda przy okazji filmów, nie? Czy seriali na przykład. Jest tego naprawdę sporo, nie? Więc często jest tak, że sobie coś takiego odpalam, no i wtedy na przykład jak jest jakiś temat poruszany, to przynajmniej wiem, o co chodzi, nie? Wiem, o czym ludzie mówią i tak dalej. Natomiast to nigdy i tak się nie zastąpi obejrzenia tego filmu, więc to nigdy ci nie powie, czy coś lubisz, albo nie lubisz, albo jakie są twoje wrażenia i tak dalej. No wiesz o co chodzi. I mam wrażenie, że z tymi grami jest podobnie, nie? Jest sporo takich tytułów, które właśnie mnie nigdy nie interesowały w postaci gry, to znaczy nigdy nie chciałbym się w niej grać, ale chciałem o co chodzi zawsze, jaka jest fabuła, jak to wygląda generalnie i wtedy myślę, że oglądanie jakichś gameplayów, czy właśnie jakichś kompilacji linikacyjnych, czy jakichś streszczeń jest, myślę, spoko, no daje ci pojęcie o czym dana gra w ogóle jest, natomiast myślę, że i tak nie da ci pojęcia, co o tej grze myślisz, o dobrą sprawę, więc jeśli to też się zalicza do konsumpcji growego medium, no to spoko, natomiast to nie zastąpi grania nigdy. A no, mówię, mnie sporo gier ominęło, był taki etap, cała epoka na przykład PlayStation 3 mi ominęła, nie? I bo ja wtedy wychodziło całkiem sporo właśnie takich nowych IP na PlayStation, które zupełnie mi minęły, typu właśnie Uncharted, typu Last of Us i tak dalej, więc a wszyscy o tym mówili, więc sobie sprawdzałem na przykład o czym były te gry, na czym polegały i tak dalej, ale to nigdy właśnie nie zastąpi potem zagrania faktycznie w tę grę, no bo to jest zupełnie inne doświadczenie.
Mam trochę inaczej, ja jednak nie... Próbowałem parę razy, jak nie miałem jeszcze w ogóle żadnej konsoli. Moją pierwszą konsolą było PlayStation 3 dopiero. I próbowałem właśnie gry, które mnie ominęły, ale zwykle po 10 minutach mniej, po 5 minutach może wyłączałem, bo w ogóle nie czułem tego, mówimy o takiej kompilacji cutscenek z jakimiś ważnymi momentami, coś takiego, próbowałem, ale w ogóle mnie nie, to nie kręciło, jakby ja nie potrafię w ten sposób konsumować tego medium, aczkolwiek inna jest sprawa ze streszczeniami, które bardzo doceniam. Na przykład, kiedy wychodziło Devil May Cry 5. Ja wcześniej grałem tylko i wyłącznie w to DMC Devil May Cry, nie ten, ten reboot. Przez kulturową osmozę wiedziałem dokładnie, co jest tam, jaka była różnica. Właśnie tak jak mówisz, się interesowałem tym, więc wiem, jaka jest różnica między tym Dante a tym Dante, jak jest między tym Virgilem a tym Virgilem. Widziałem jakieś tam pojedyncze fragmenty z tych gier, czy coś takiego, ale nigdy nie znałem całej historii. I na YouTubie jest przynajmniej kilka bardzo fajnych takich streszczeń, cały timeline razem z właśnie cutscenkami ważniejszymi i tak dalej. Znaczy one są niechronologicznie, więc na dobrą sprawę od trójki przez dwójkę, jedynkę, one tam inaczej idą.
Dwójka chyba jest na końcu.
Dwójka jest chyba, trójka chyba jest pierwsza.
Trójka jest pierwsza, potem chyba jest czwórka.
Nie, czwórka jest...
Tak, jedynka
nie,
i dwójka.
Czwórka jest, jakoś tak. Czwórka jest przed piątką. Akurat, to się zgadza. Okay. Ale pozostałe są tam pomieszane. No w ogóle cały timeline z tym wszystkim i tak dalej. Dzięki temu sobie uzupełniłem historię Dantego i już sobie do piątki wszedłem bez najmniejszego problemu grając jakby w to. Więc jakby te streszczenia też bardzo doceniam. Lubię takie na przykład kompilacje, jeżeli ktoś sobie ułoży dokładne, że ktoś lubi świat Mortal Kombat, to cały timeline Mortal Kombat, jak te gry szły do de facto tych rebootów, nie? Bo tam jest ten reboot cały, ale on jest zmianą w czasie, więc jakoś tam to ma znaczenie, co było wcześniej. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie konsumować tego medium po prostu oglądając całą grę na YouTubie. Nie byłbym w stanie, nudzi mnie to po 5 minutach i ja muszę grać. Nie mogę po prostu oglądać.
No ja dodam, ja generalnie lubię oglądać rzeczy dotyczące tych tytułów, które znam, tak naprawdę, no, więc też. Jeśli jakiegoś tytułu nie znam w ogóle, to nawet nie muszę wiedzieć, o co chodzi. To już jak już to wolę, nie wiem, może ktoś by mi opowiedział, jeśli byłoby mi to do czegoś potrzebne, ale generalnie jeśli znam jakieś gry, to czasem mam tak, że faktycznie lubię sobie popatrzeć. Lubię patrzeć, jak ktoś gra, to generalnie też tak mam od lat, że na żywo zawsze lubiłam patrzeć, jak ktoś gra. I w internecie czasem też lubię patrzeć, jak ktoś gra, tylko że to musi spełniać określone wymogi i rzadko znajduję gameplaye, które mi pasują, bo generalnie lubię, jak ktoś umie grać i jak faktycznie tak gra, że no nie popełnia błędów, nie umiera, nie cofa się.
To jest bardziej irytującego, jak widzisz ktoś, kto robi jakiś oczywisty błąd, który ty widzisz i po prostu chcesz mu to wykrzyczeć, ale nie możesz, bo ci nie słyszy.
I jednocześnie lubię, jak ktoś mówi, ale mówi fajne rzeczy w trakcie. I najlepiej, jeśli to są rzeczy dotyczące tego, w co gra, a nie, że nie wiem, zupę zjadł, nie?
Czy ja wiem? Ja myślę, że gry są dobrym właśnie podkładem pod gadanie o różnych
rzeczach. No ale wiesz, nie znam tych ludzi. Ja bardziej chcę sobie popatrzeć, jak ktoś gra i dowiedzieć się rzeczy, na przykład, których nie wiem o tej grze, których nie wiem, nie wyłapałam. Przypuśćmy, jakby ktoś grał na najwyższym poziomie trudności i opowiadał, jaką strategię tutaj stosuje. Coś wiesz, nie wiem, w grze, gdzie ja gram na najniższym i... Bo to jest dla mnie jakaś tam wartość dodana.
To już jest nerdoza zbyt dużo.
I lubię właśnie też bardzo te takie kompilacje, żeby ktoś mi opowiedział o jakimś całym świecie jakiejś gry, jakimś uniwersum, jak coś się z czymś łączy. I
no to też
trudno do znalezienia, mam wrażenie. Bardzo. Zwłaszcza w przypadku jakichś takich niszowych rzeczy. Właśnie jak się wkręciliśmy w Divinity,
to ja
szukałam rzeczy na pewnym poziomie szczegółowości, których nie znalazłam już. Ale no, nie wiem.
Nie, no ja mam wrażenie, że wiesz, no ja nie grałem za bardzo w poprzedniej gry, na przykład z serii Divinity, no i obejrzałem parę materiałów, już widziałem, o co chodzi w tym świecie chociaż, nie?
No
i
tak.
Jak to działa w ogóle, skąd się wzięły te wszystkie rzeczy i...
Ale wiesz, na przykład chciałabym powiedzieć, jak ktoś przychodzi, nie wiem, właśnie tę grę, znajdując absolutnie, nie wiem, wszystkie sekrety, albo jak ktoś opowiada, co można zrobić i jakie to ma potem konsekwencje, nie? I nie ma takich rzeczy, kurde, muszę siedzieć i czytać Wikipedię.
Nie, no to podejrzewam, że to już jest kwestia popularności samej gier, nie?
Tak, jeśli... jakby są jakieś gameplaye, gdzie ktoś przez 100 gameplayów przechodzi tę grę, ale jakby nie o to mi chodzi, nie do końca o to mi chodzi. Jedne z nielicznych gameplayów, jakie faktycznie oglądałam w całości, jest jakiś typ na YouTubie, który ma gameplaye do starych Tomb Raiderów i przechodzi je na wszystkie możliwe sposoby, od właśnie jakichś takich speedrunów, gdzie korzysta z wszelkich możliwych jakichś tam takich, wiecie, bugów, czy tego, że można gdzieś tam skoczyć i lądujesz trzy plansze dalej, nie? Przez to, że faktycznie znajduję tam wszystkie sekrety, gdzie opisuję mnóstwo rzeczy, to kiedyś oglądałam to faktycznie nałogowo, więc o tych starych częściach wiem, kurczę, absolutnie wszystko, bo widziałam, jak ktoś to rozpracował. Właśnie czasem takie speedruny też są śmieszne. Oglądałam na przykład speedrun tego właśnie Original Sin 2, jak ktoś używa tylko tych beczek z tą taką zabójczą mgłą i generalnie przerzuca gdzieś tę piramidę na skraj ekranu i po prostu w ciągu tam, nie wiem, 2 godzin przechodzi granie i fajnie, lubię takie rzeczy.
Okej. No właśnie, po drugiej stronie są kanały typu Game Grumps, gdzie w sumie masz dwóch typów Game Grumps.
A, okej.
Okay. Dwóch typów odpalają grę i gadają o pierdołach, ale to jest dużo ciekawsze, tylko nie sama gra.
No właśnie,
ja tak wracam cyklicznie co jakiś czas i po prostu słucham po odcinku, potem mi się nudzi, ja potem wracam i jest.
Ja ciągle żałuję, że nie robimy czegoś takiego, no ale...
No, to jest ciągle do zrealizowania w takim razie. No dobra, to lecimy w takim razie dalej. Oj, tutaj troszkę chyba bardziej konkretne pytanie. EA, Bethesda czy Ubisoft? Kto najgorszym wydawcą?
Mam wątpliwości, znaczy nie Ubisoft w moim rankingu, na pewno nie Ubisoft.
Ubisoft się tak bardzo poprawił.
Ubisoft z tych trzech jest dla mnie najlepszym wydawcą.
Nie, oni zrobili też całą masę fajnych graczy, nawet pod względem swoich gier, właśnie tak jak mówiłeś, poprawił się pod względem Assassinów. Ja na przykład pograłem sobie w ich Division 2 trochę i jako game właśnie as service to była naprawdę, na tle, nie wiem, że to była idealna gra, ona miała bardzo dużo problemów, ale na tle właśnie Anthem, które wyszło obok, Fallout, skoro mówimy o innych firmach, właśnie Fallout 76 i tak dalej, to Division było naprawdę dobrze dopracowaną grą. Zresztą niedawno wyszedł jakiś dodatek, już nie grałem dawno, który też ludzie bardzo chwalą, że bardzo rozbudowywuje tą grę i znowu działa. Grałem w ich Anno też, ja ogólnie lubię Ubisoft, jestem.
Ja mam dwa żale do Ubisoft. Pierwszy to, gdzie jest moje Beyond Good and Evil 2? Chcę, dajcie. Od 2017 roku znowu o tej grze nic nowego nie słychać i to jest kurwa skandal.
Ta gra nie będzie dobra. Już widać, że jakby... to po prostu...
Oczekiwanie przerosną.
Wiesz, ile było takich gier, które już miały wyjść, a potem się okazywało, że jednak nie, o, jednak przesuwamy jeszcze o rok, o, jeszcze nie ma. I potem wychodziły i się okazywały, że po prostu lepiej jakby nie wychodziły, nie? Bo... pattern, którym ta gra podąża i podejrzewam, że tak
ja
się
nie rozumiem.
Na razie
tego.
Najlepsze, co widzieliśmy z tej gry, to ten filmik.
Ja nie rozumiem tego o tyle, że to był, kurczę, taki fajny, oryginalny świat i można było cokolwiek z nim robić przez lata.
Ale nikt tego nie kupił, no, więc...
No ja kupiłam!
No, chodzi o to, że wiesz, no nie dziwię się, że to nie był priorytetowy projekt dla nich.
No okej, no to skoro... Jeśli właśnie nie zarobili, to nie jest priorytetowy projekt, to niech chociaż, kurczę, nie machają tą kiełbasą przed nosem, żeby potem ci tej kiełbasy nie dać, no. To jest już w ogóle chamstwo. Niech z góry powiedzą, nie będzie, trudno, nie? A tak to jest takie, że siedzisz i czekasz 10 lat.
No jak już ładowali pieniądze, to coś tam pewnie wydadzą, ale ja bym już nie liczył na nic.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, gdzie jest Rayman 4?
No, po co Rayman 4? Przecież były dwuwymiarowe Raymany, które było niebo lepsze niż te trójwymiarowe.
Był jeden dwuwymiarowy Rayman, pierwszy Rayman. W sensie, ty mówisz o tych takich nowych, okej, mówię o tych starych. Potem była dwójka i trójka, które już były w trójwymiarze i dwójka. Drugi Rayman to jest jedna z moich absolutnie ukochanych gier.
Ale to...
Ja chcę czwórkę, dajcie czwórkę.
Natomiast odpowiadając na pytanie...
Też bym nie liczył, że mówiąc.
Odpowiadając na pytanie, więc skoro mamy Bethesda i EA, przez większość historii na pewno EA. Jeżeli tak popatrzymy ogólnie i jakby przez większość tych dick move, Star Wars, ten Battlefront, który był po prostu tylko taką maszynką do pieniędzy i tak dalej. Generalnie bym powiedział EA. Aczkolwiek... To, co ostatnio odpierdalała Bethesda, szczególnie ze swoim Falloutem, gdzie oni robili całą masę rzeczy po prostu, które tak dziabały kasę. Nie wiem, podobno te Wastelanders coś tam poprawi, ale ja nigdy nie grałem.
Już ponoć trochę działa.
Fallouta właśnie.
Oglądałem jakieś materiały, no już da się grać generalnie.
Ale to jak
jeszcze oni... trochę i będzie można czerpać jakąś przyjemność.
Wiesz, to jest firma, która zachłysnęła się swoim własnym Skyrimem i do dzisiaj wydaje go, przecież oni sami żartują.
Na lodówkę.
No, na lodówkę, na wszystko, nie? Jakby, no, i dalej odkroją te kotleta, już przesmażają, wiesz, 10 razy tym samym oleju, już jest dawno rakotwórczy, ale dalej oni to ciągną. Więc ostatnio Bethesda to jest też taki trochę żart, ale no jednak większość, no EA, no.
Ja też powiedział, że dla mnie najgorsze jest EA. Dlaczego? Dlatego, że... Te gry Bethesdy, które lubię, czyli Tessy, to ja je naprawdę lubię. Jakby mnie się naprawdę fajnie w te gry grało. One były duże, one dostarczały mnóstwa rzeczy do roboty. Kurczę, na Skyrim to ja tam grałam, nie wiem, 200 godzin, ja ze dwa razy prawie całą tę grę przeszłam. Później tam były jakieś te dodatki i one nawet, jakby pomijając ten moment, jak wszyscy śmialiśmy się, haha, zbroja dla konia zobliwiona, gdzie później jakby wszyscy robili w sumie podobne rzeczy, to jakby ich, na przykład takie już te większe DLC do testów też były spoko, tak? Bo przecież był to Shivering Isles na przykład do Obliwiona, które było super, które w ogóle było taką totalnie zakręconą grą i czymś, czego nie można się było spodziewać po podstawowym Oblivionie. No, potem do Skyrima też były niektóre te rzeczy całkiem niezłe. I generalnie jakby mój największy żal do Bethesdy jest taki, że no właśnie, że nie ma kolejnego Tessa i też tam raz nam zamachali przed nosem jakąś grafiką i w sumie whatever, nie wiadomo.
Wiesz, czemu nie ma nowego Tessa? Bo oni tak się skupili na tym Tessie online. Który...
Bo jeszcze Skyrim możesz sprzedać.
No bo może, po pierwsze, można Skyrim sprzedać, oczywiście jeszcze na coś pewnie nie wyszedł, ale po drugie, no oni się tak bardzo skupili na tym Tessie online. Nie mam dzielnego pojęcia, na jakim poziomie jest gra teraz, bo dawno przestałem śledzić większość MMO, ale ja wiem, jaka ta gra była, jak wyszła. No po prostu była taka padaka.
Jakby generalnie domyślam się, że ludzie, którzy są fanami Falloutów, no to pewnie nienawidzą Bethesdy najbardziej na świecie. No ja nie jestem wśród tych ludzi i ja lubię Tessy, więc jakby generalnie, no spoko, jakby no Bethesda jest pewnie drugą najgorszą filmą ever, ale ja wciąż liczę, że jak wyjdzie ten Tess 6, to będzie fajne, że to znowu będzie dla mnie gra na 200 godzin, tak jak Skyrim, jak wyszedł.
Ja bym nie zapominał...
Będzie online i będzie można razem przechodzić.
Ja bym jeszcze nie zapominał o Activision, tak. Mówimy o różnych rzeczach, a konkretnie Activision Blizzard. Tak, nie porzucałbym ich zupełnie na takiej liście, bo cały czas Ubisoft na tej chwili...
Ja pamiętam cały czas te czasy, kiedy no Blizzard to zawsze
znak
tutaj
jakości.
Zawsze z graczami, no.
Na tą chwilę generalnie ja cały czas cenię sobie już od Ubi wyżej niż Activision Blizzard.
Ja chcę jeszcze przejść do tego tak króciutko, dlaczego nienawidzę EA? Bo to jest kurwa absolutnie najgorsza firma.
Ale to można podsumować jednym słowem BioWare na przykład.
Właśnie mam wrażenie, że EA bierze fajne rzeczy i zabierze je w gówno, tylko po to, żeby dojść z nich pieniądze. Jakby to, co EA zrobiła z Blizzardem, to, co EA zrobiła z Maxis, które... Z BioWare. Z BioWare. To, co zrobili z Maxis, to, co zrobili z Simsami, to jak oni na...
Z SimCity co zrobili przecież, nie? No przecież ta gra, to ostatnie SimCity było niegrywalne zupełnie przez to, że masz taką malutką mapkę.
Mniej więcej to samo zrobili z Simsami, że była jedynka, która była no w ogóle przełomem, dwójka, która była najlepszą częścią, jaką zrobili. Potem zrobili trójkę, gdzie zrobili wielki świat, no i po prostu to... wywaliło im w twarz, jakby okazało się, że ten cały świat super, że jest, ale w ogóle to nie działa, to nikt tego nie uciąga i tak dalej, albo te rzeczy zaczynają się psuć między sobą, bo to wszystko jest za wielkie, więc to zrobili w czwartej części. W czwartej części dali ci, kurwa, znowu jakieś małe wypierdowo, bo wywalali ci wszystkie rzeczy, które lubiłeś w trójce, które lubiłeś w dwójce, sprzedają już po prostu, jasne, do tej gry zawsze były dodatki, zawsze było tak, że wychodzą mniej więcej dwa dodatki w ciągu roku, albo przynajmniej jeden, ale raczej dwa. Ale one były duże, one dodawały dużo rzeczy. Do czwórki nie, do czwórki po prostu srają tymi dodatkami. Musi być jeden na dwa albo trzy miesiące, bo doda ci pięć krzeseł. Po prostu, Jezu, nienawidzę jej.
No tak jak Star Warsy prawie zamordowali, nie? Gdyby nie, podobno, gdyby nie interwencja w ogóle od góry, od samego Lucasfilm, czy tam ogólnie, nie wiem jak się nazywa ta firma, matka kompletna, ale nie Disney, tylko Star Warsowa, no to oni by nie ruszyli w ogóle przecież tego Battlefronta, który cały polegał tylko na grindowaniu. Mało tego, jak wyciekły te różne ich rozmowy podczas wewnętrznych konferencji, gdzie oni próbowali wdrożyć ten system, który polega na tym, że jeżeli gracie jakąś grę typu Call of Duty czy coś takiego, to żeby zestawiać graczy, którzy nie płacą, z płacącymi jak najbardziej, żeby ci, co płacili, czują, wiecie, tą przewagę za każdym razem, kiedy są, czy jakieś takie różne dziwne algorytmy w środku. Albo ten motyw, że ten taki bardzo, co lootboxy, to przecież no, kto najbardziej na tym to spopularyzował. I jak ludzie mówią, jak próbowali się bronić, że to nie jest hazard, kiedy oni mieli tam algorytmy, wszystko na to wskazuje, które wręcz potęgowały to, że to hazard, dlatego że im więcej płacisz, tym mniej dostajesz. Jakby na początku dostajesz, wiesz, płaciłeś pierwszy raz, dostajesz bombę, potem dostajesz coraz mniej, ale cały czas masz ten mechanizm pamiętający, że ej, jakiś czas temu dostałem takie cudo, to pewnie niedługo też dostanę, nie? Zamiast być to kompletnie losowym, kiedy to w ogóle idzie w tą stronę, więc No tak, no mówię, no Bethesda miała ostatnio grube wpadki, ale jeżeli patrzeć historycznie, no to jasne, że EA.
No nie, no EA jeszcze długo by musiało jakby odpracowywać te no, nawet wizerunkowo, nie? Jakby musieli naprawdę długo dbać o to, żeby nie mieć żadnych wpadek, żeby no, wyjść znowu na zero pod tym względem. No, mnie przede wszystkim wkurzają, ja pamiętam Dragon Age 2, jak czekałem na tę grę i w międzyczasie oni ogłosili The Old Republic, nie? Te MMO ze świata Star Wars. I tak się zastanawiam, kurde, żeby nie było tak, że teraz jak zrobili to MMO, to teraz rzucą wszystkich ludzi tam, żeby grzebali przy tym, a ten Dragon Age wyjdzie niedokończony. Już niedokończony, nie? I nie wiem, nie doczytywałem się, że mówiąc, czy to faktycznie tak wyglądało, ale dosłownie po prostu ta gra, tak, wiesz, zresztą działanie tam, jakby sama mechanika gry była też bardzo podobna, nie? No, klikanie po tych ikonkach na dole ekranu i tak dalej, więc tu pewnie nie był duży problem, żeby przenieść jednych ludzi z jednego tej odcinka do drugiego. Ale ale to, co zrobili z Mass Effectem chociażby, no to jest coś tak smutnego, że aż szkoda gadać. Jest z tą Andromedą chociażby. No, gdzie, powiedzmy, wkurzyli ludzi przy tej trójce z różnymi rzeczami i tak dalej, Ale teraz mają szansę, nie? Nowy rozdział tutaj, zrobić jakąś fajną grę, która faktycznie... Bardziej, że kurczę, Mass Effect to jest... Marka była, nie? Można było spokojnie budować na tym dalej, w ogóle rozwijać to jakoś naprawdę szeroko.
Tak, wiesz, mieli BioWare, który był tą firmą taką no, legendarną w tym momencie, bo oni byli u szczytu, tak? Jak wkroczyło EA. O, jakby każdy ich RPG to było złoto, które trafiało do tych wszystkich graczy. To właśnie oni nie mieli wtedy marki tej firmy, która nie dokańcza gier, która ciągle ma jakiś problem z czymś, ale nie, pojawił się EA i się zaczęło, no.
Jezu, ja w ogóle, kurczę, no ile wiecie... Jak często udaje się stworzyć markę, która nagle chwyta i po prostu możesz na tym budować komiksy, książki i tak dalej, nie? No, ja pamiętam, że pierwszy raz jak grałem w tego pierwszego Mass Effecta, to ja byłem jeszcze... Ja jakoś niewiele wcześniej skończyłem Kotora drugiego. Myślę sobie, o Jezu, mógł zrobić po prostu w świecie Star Wars, a nie tutaj kombinować z jakąś nową rasą. Skończyłem tę grę i mówię, kurde, Kroganie w ogóle, tutaj całą historię czytałem na Wikipedii i wiesz, byłem taki zajarany, no a później, no to wiadomo, z każdą tam strójką i Andromedą w ogóle, no to zostało pogrzebane, nie? Jaż dziwne, że wiesz, mają ten tytuł, mają tę markę, przecież kurczę, studia filmowe, gdyby miały coś takiego, by się zabijały po prostu o to, żeby to jak najdłużej utrzymać, nie? A tutaj mają tę markę, nie, tam wyjebane, Anthem robimy, bo to będzie sieciowe.
Ale właśnie Anthem, to też jest dobry przykład tego, jak oni pracują, jakie są możliwości, jakby polecam poczytać, nie? Jak Anthem został zjechany przez graczy, ale no, jak ta gra powstawała. I chyba najlepszym przykładem tego skurwysyństwa EA to jest to, kiedy pamiętacie pierwszą
skurwysyństwo EA.
Pamiętacie pierwszą zapowiedź na E3 Anthem, gdy tam jest pokazane to miasto, oni się ubierają w te zbroje, jest ten fake voice chat, gdzie oni rozmawiają, jak sobie współpracują, ma te trzy różne zbroje i tak dalej, i wszyscy myśleli, o, ta gra wygląda nawet fajnie, może będzie jakiś fajny co-op, może coś. Wiecie, kto jeszcze tak pomyślał? Twórcy tej gry, którzy patrzyli i oglądali to, a to będziemy robić. To jest gra, która nie istniała na tym etapie. To jest to, co oni pokazali w tym gameplayu, bo to był gameplay już na dobrą sprawę, jak popatrzycie. To nie istniało. Twórcy ci oglądali i oglądali, jaką grę mają robić. I później po prostu najpiękniejsza rzecz, jak dlaczego ta gra miała tylko tam kilka bossów i map na krzyż. Bo było tak, że EA po prostu nie mogło się zdecydować. Co chwilę im zmieniali w BioWare'ze ilość ludzi, która może nad tym pracować i szefów. I było tak, że wiesz, tutaj z danych nam wychodzi, że no to w zasadzie powinny móc latać, bo fajnie to wyglądało. To robimy latanie. Jak robisz latanie, to musisz jednak całe mapy designować pod to, że możecie latać, nie? Jak możecie wznieść na pełen pułap.
W pionie,
to
nie?
Musisz myśleć o pionie. Parę miesięcy później, wypierdalamy latanie, to się nie sprawdzi, nie, jednak nie chcemy latania, to będzie dziwne. Okej, przerabiamy wszystkie mapy, i tak dalej, 3 miesiące później nowy szef, a to tak ta gra z lataniem, co, gdzie moje latanie, wracamy do latania. I w tym momencie to jest tylko taki, wiesz, czubek góry lodowej tego, jak wyglądała praca nad tą grą właśnie w BioWare'ze pod nadzorem, jakim w momencie wszystkich ludzi zabrali na przykład do innego projektu, czy coś takiego. To jest, mówię, jak ktoś chce popatrzeć, do czego jest zdolny, jej polecam sobie poczytać o tym, jak powstawał Anthem. Bo nic dziwnego, że ta gra wyszła, jak wyszła.
No, a jeśli chodzi o Bethesda jeszcze z mojej strony, no to tego nowego Fallouta jeszcze się nie grałem, ale no, ja mam cały czas tutaj żal do nich oczywiście o to, jak w którym kierunku ta marka w ogóle poszła, no ale wiem, że wielu osobom się podoba, więc no trudno, nie? Co zrobić?
Co się podoba wielu osobom? 76?
Nie, ogólnie to wiesz, te nowe Fallouty to...
A,
to
czwórka, no też nie jestem fanem.
No, więc... Ja mam wrażenie, że można było zrobić, wiesz, nowego Fallouta, nowoczesną grę action RPG, ale w zupełnie inny sposób, niekoniecznie będąc, wiesz, Elder Scrollsem tylko, że...
Ale jakby mówimy o tym, jaka firma jest najgorsza i na przykład Fallout 4 może nam się nie podobać, ale jakby nie mogę zarzucić tej grze, że w jakiś sposób kantuje graczy, w jakiś sposób naciąga ich na coś takiego, wiesz. To była gra, która po prostu nam nie podeszła, nie? Natomiast Fallout 76 tak, kiedy tam... Może chcesz kupić nowy kolor do swojego Power Armoru? $30.
No ja pamiętam, super były te rzeczy, jak chcesz i za darmo dodawać tę grę do różnych rzeczy, po prostu tylko po to, żeby ktokolwiek ją miał. To... tak.
To jeszcze z tym pytaniem koresponduje jeszcze jedno, które dotyczy czego innego, no ale niech będzie.
Przeczytajmy tego. Jest jeszcze o to.
Aha, dobra, to może przeczytajmy najpierw to. Jeszcze w takim razie jeden komunikat od I don't know how to Japa. Nie ma więcej pytań, pozdro myć rączki. Dobrze, będziemy myć. Dziękujemy bardzo za pytania. I tak jak wspomniałem, pytanie od użytkownika Oskar i Radek are the best. Nie wiem, co to znaczy. Ale dobra. I pytanie jest, składa się z dwóch pytań i jedno tutaj się odnosi do tego, o czym już mówiliśmy, drugie niekoniecznie. Jakie są wasze ulubione artefakty lub przedmioty z gier? I drugie pytanie, jakiego studia gameplay, game dev nie darzycie sympatią, nie licząc EA? Więc może tak dokładając do tego, czy jest jakieś w takim razie studio, które poza tymi, o których już mówiliśmy, czymś wam podpadło?
Czy, nie wiem, czy liczymy Activision Blizzard, o którym wspomniałem. Jeżeli ktoś chce znowu zobaczyć, co oni robią, bo nie było na liście tych trzech, no to chyba każdy słyszał o Warcraft 3 Reforged, czyli nowym nie remasterze, a remake'u, jednej z najbardziej klasycznych RTS-ów w historii, kiedy na BlizzConie którymś tam, nie pamiętam już który rok, niedawny, pokazali, że teraz w tej grze będą cutscenki, tak jak w, może nie jak w StarCraftie, gdzie w StarCraftie to były konkretne filmiki, cinematyki, ale tutaj chociaż cutscenki na silniku gier, który wygląda pięknie i zaprezentowali jeden z najważniejszych elementów, kiedy książę Arthas podejmuje decyzję, aby zarżnąć swoich poddanych, bo są zarażeni i kłóci się ze swoim mentorem i wszyscy czekali na to, ło, teraz zobaczymy całe cutscenki, mało tego, skoro mowa o cinematikach, pokazali również intro do Warcrafta 3 Reign of Chaos w nowej wersji cinematika, wiecie, tamta już się trochę zestarzała, ale nie, pokazali nową. Będzie się działo, wszystkie cinematiki tak zrobią. A potem wyszedł Warcraft 3 Reforged. To nie dość, że działał z dupy, ledwo co dało się w to grać. Blokował ci system, blokował ci Battle.net starego Warcrafta, więc jak chciałeś grać starego, to sorry, nie możesz. Grasz nowego. To jeszcze jak się okazało, no, nie zdążyliśmy z tymi in-game cinematikami, więc niestety, żeby było spójnie ten, co widzieliście na BlizzConie, też wytniemy. Więc tam dalej wracamy do tego, że masz postać i ona kłapie gębą, wiecie, w tym okienku i jest napis i gada. O, sorry, sekundę. Niechcący mi się odpaliła premiera z tyłu. dobra, wracam. No, to jeszcze, żeby było śmieszniej, to już twierdzisz, że dobra, ten cinematic to już zrobiliśmy, to niech będzie, to też pierwszy cinematic do gry. Wiesz, ślicznie, dzisiejsze standardy cinematiku, jest ten ork, walczy z tym rycerzem, spada ten infernal, wychodzi, oni tam leżą, wiesz, ich tylko ręce odcięte drgają na ziemi full, a potem wszystkie pozostałe to jest po prostu poprawiona rozdzielczość starych cinematików z tam 2000 któregoś roku i te kwadratowe postacie, które biegają. Jeszcze ja pierdziele, kto to robił? Kto to robił?
Mnie tak w ogóle zaskoczyło jakość tego, bo to nie jest coś, czym się, wiesz, sam jakoś interesował, ale mówię, kurczę, to będzie, mówię, pewniak taki, nie? No bo kurde, masa osób ma duży sentyment do tej gry jednak. Ona, mam wrażenie, że, wiesz, tak jak World of Warcraft bardzo długo wystarczyło podpisowywać tą grafikę i wygląda całkiem spoko, przez to, jako jest kolorowa i wiesz, i ładna,
przepięknie, po prostu estetycznie. Bo do dzisiaj, jak sobie sprawdzam, jak wygląda na przykład najnowszy dodatek do WoWa, chociaż nie gram już od dawna, ale patrzę na to i to według mnie dalej potrafi pięknie wyglądać. No. Te lokacje dalej są super.
Wiesz, no to kurczę, no Warcraft 3 wyglądał też całkiem spoko, gdyby to podpisować. W sensie estetycznie wyglądał dobrze. Mam wrażenie, że tutaj ten właśnie kierunek był wtedy całkiem nieźle obrany. Ale potem patrzę na oceny, a tam jakaś średnia 20%, 10%, okej.
Okay. Co się stało?
Nie wiem, co tam zeszło.
Dużo zaszło.
Ja podam jeszcze jeden przykład. Ja bym podał Square Enix. I to nie ze względu na te... Znaczy, i to nie jako wydawcę, tylko bardziej producenta i to nie względem tych pełnoprawnych dużych części, na przykład Final Fantasy czy czegokolwiek oni jeszcze robią, Ale przede wszystkim ich, ich dziwnej polityki robienia rozmaitych właśnie remake'ów, remasterów i tak dalej. I to też nie tyczy się tej, tej siódemki ostatniej. Akurat to, co o niej czytałem, to mnie bardzo zaintrygowało. Ale tych wszystkich właśnie klasycznych części, które zwykle wrzucane są absolutnie wszędzie. I z jakiegoś powodu oni kompletnie jakoś losowo wybierają sobie, jaki silnik ma, na jakim silniku ma iść jakaś konkretna gra. I z jakiegoś powodu, wiesz, próbujesz na przykład ograć, nie wiem, wersji, nie wiem, mobilnej, jak te klasyczne Final Fantasy. Każde wygląda kurna inaczej, bo jedna jest portem z PlayStation Portable, jedna jest jakimś tam remake'iem, który ma inne sprite'y, jeszcze inna jest wzięta z jeszcze innej konsoli, wiesz, i każda wygląda kompletnie z dupy, nie wiadomo o co chodzi. Ale i to nie było dużym problemem, gdyby nie to, że te gry zawsze kosztują po prostu jakieś chore pieniądze i nie wiem o co chodzi, ale oni sobie zawsze życzą po prostu za te gry jakieś po prostu, jak za pełnoprawną grę. A to są kurczę takie tytuły, które myślę spokojnie można by ogrywać na masie rozmaitych urządzeń, przez to, że no turowe JRPG nie są specjalnie tutaj zależnościowe.
Jak jeszcze jesteś przy Square, to otworzyłeś moją starą ranę, ja baczetami. Słuchajcie, to jest firma, która najbardziej nie znoszę tego, kiedy firmy najbardziej, a wiele tak robi, każą najbardziej lojalnych i jakby najbardziej zagorzałych fanów, czyli mnie, który kocha wszystkie części Final Fantasy, kocham takie, z którym Łukaszem się nie zgadzam, nawet ja uwielbiam, no może nie 13, nie przesadzajmy, ale dodatki do 13, które
my, naprawdę, jest ta granica, nie mogę przekroczyć,
więc wiesz,
ale i tak jest nisko,
więc i wyszła 15, nie, którą strasznie chciałem zagrać, i to jest gra, która jest, tam są momenty, w których widzisz nożyczkami wycięty content, który później dodano w DLC. Na przykład jakiś bohater, który odchodzi na jakiś czas, a potem wraca z blizną, albo inny bohater odchodzi, a potem wraca, nie wiem, oślepiony, czy coś w tym rodzaju, albo w ogóle jakieś rzeczy się dzieją poza kadrem. I najlepsze, że na przykład jak ja grałem i Adam grał, mieliśmy zupełnie inne wrażenia, bo on zagrał sobie wersję na PC, ja grałem jeszcze na konsoli, bo ja chciałem zagrać w to, jak tylko ta gra wyszła, już w dniu premiery, go! I tak się jarałem, nie? Adam zagrał to, nie wiem, rok czy półtora roku później na PC, kupił Complete Edition, ona i tak nie była complete, i tak jeszcze ostatni rozdział wydany został później jako kolejny DLC, ale miał to, powiedzmy, complete, ja sobie gra i normalnie nagle przechodzi akcję i grasz tym solo bohaterem, gdzie tam tą bliznę dostaje i tak dalej, i wiesz, co innego robić DLC takie, które są gdzieś tam na boku, nie? Które na przykład albo są po fabule, albo coś takiego, a co innego, kiedy grasz i nagle masz po prostu takie i przechodzisz dalej, widzisz, że coś się stało, ale nie wiesz, jak to się stało. Więc firma, która tak traktuje swoich najbardziej... Gdyby oni to wpuszczali chociaż za darmo, skoro się nie wyrobili, bo wiem, że były problemy z tym, ale oni jeszcze sobie srogo życzyli za każdy z tych DLC. Więc jeżeli tak traktujecie graczy, którzy są w pierwszej kolejności w stanie wam zapłacić hajs i po prostu stoją w kolejce po wasze gry, no to jak sobie maczetami.
No dobra. Jeszcze coś?
Nie, ja już myślę, ja już dość się narzekałam. Jakbym pogrzebała, to... Znaczy właśnie... Ja kojarzę, że Square, oni też dziwne rzeczy robili. Mam wrażenie niejasne, że oni też trochę zarżnęli. Nie wiem, czy oni nie zarżnęli przypadkiem Core Design, ale musiałabym poczytać dokładnie, ale w każdym razie oni też różne dziwne rzeczy odwalają, jeśli chodzi o marki, które lubię, ale już wystarczy. Jakby ja już się dzisiaj narzekałam.
To fakt?
No właśnie, to już ostatnie pytanie w takim razie dzisiaj. Czy jest jakiś artefakt? To z ostatnich naszych tutaj przygód, mm-hmm. No to ja uwielbiam te piramidki z tych z Original Sin Divinity.
Czy to po prostu są od Divine Divinity?
To jest super rzecz po prostu.
Jedna z tych rzeczy, które są kluczowym elementem, znaczy może nie kluczowym, ale jednym z tych charakterystycznych elementów tej serii.
No, to jest tak fajnie. W ogóle, kurczę, no to, poza tym, że wiesz, że to jest jakiś tam bonus, który masz, no to faktycznie się wzbogaca gameplay, bo możesz tutaj bardzo szybko się... Szczególnie się właśnie gra więcej niż dwie osoby. Podejrzewam, że jak się gra solo, to po prostu fajna rzecz, do nie wiem...
Sobie zostawiasz jedną gdzieś i masz pasę wypadową.
Albo nie wiem,
tak?
Właśnie do rozwiązywania jakichś zagadek, nie? Typu możesz się gdzieś dostać tylko na przykład... Na przykład nie możesz gdzieś dostać, ale masz wysoko rozwiniętą tą telekinezę, to rzucasz tam tą piramidką i nagle możesz się gdzieś dostać. A jak się gra w dwie osoby, to jest tak łatwe, wiesz, tak łatwe życie, że dajesz jedną piramidkę jednej osobie, drugą drugiej, no możesz tak. Łazić, robić swoje rzeczy, a jak nagle, wiesz, trzeba się szybko zebrać do kupy, no to jeden ruch i w zasadzie już i działa, nie? A z takich mniej aktualnych rzeczy, no to poza oczywistymi wyborami typu, nie wiem, ukryte ostrze w asasynach, no to Gravity Gun w Half-Life 2, no to jest, że to mnie pamiętam, najbardziej chyba położyło na, powaliło na kolana chyba w ever, kiedykolwiek grałem w jakąś grę, no bo w tamtych czasach, no to było jednak coś wyjątkowego, kiedy faktycznie gra potrafiła się tak fajnie fajnie bawić fizyką, można było dowolnej rzeczy użyć jako broni dzięki temu urządzeniu, więc no i później oczywiście to zostało też fajnie rozwinięte w postaci Portal Gunna, nie? I kombinowania tam z tymi portalami. Nie wiem, czy Portal Gun w sumie nie powinien być wyżej, bo patrząc Portal po tym, jak to... ile frajdy tam to dawało, no to...
No i to w obu częściach. No.
O, musimy zagrać tego Portale 2 wreszcie, no, to jest, przydało mi się.
Ja lubię, jak w grach są takie rzeczy, które są po nic, ale są fajne. I w pierwszym Baldur's Gate jest na przykład taki item, który nazywa się Złote Pantalony, który dostaje się totalnym przypadkiem, w sensie dostaje się go, jak się wchodzi do jednej z pierwszych dużych gospód, do których się dociera, czyli do Pod Pomocną Dłonią, i tam generalnie na piętrze jest taki roszczeniowy szlachcic, który wręcza ci swoje majty i mówi, że masz mu tam przynieść, wyprasować i tak dalej. I ono nie można mu je oddać i dostać za to punkty doświadczenia, a można mu ich nigdy nie oddawać. I przez całą tę grę ten przedmiot jest zupełnie do niczego nieprzydatny, ale jeśli przeniesiesz go sobie do drugiej części i w drugiej części zbierzesz inne majty i potem przeniesiesz jedne i drugie do dodatku i tam zdobędziesz trzecie majty, to możesz sobie z nich zrobić super epicką zbroję.
Wow.
Ja bardzo lubię takie rzeczy, tak, więc Złote Pantalony.
Ostatnio grałem w Borderlands 3, gdzie twórcy już kompletnie odjechali, jeśli chodzi o kolejne studio, które Dick Move robi ciągle, ale nieważne, które ostatnio, to oni tam twórcy już kompletnie odjechali z brońmi, więc na przykład masz granat, który jak nim rzucasz, to on zmienia się w tego Batstaliona, czyli tego jednorożca z diamentu, który leci i wybucha tęczą. Ale moje ulubione akurat bronie to są te takie, które w momencie przeładowania jest coś dziwnego. Na przykład strzelasz bronią i w momencie, kiedy ją przeładowujesz, ona wyskakuje ci z rąk, odpalają jej się nogi i zaczyna biegać i strzelać po ludziach, czy coś w tym rodzaju. Więc ja lubię takie właśnie dziwne, pojebane koncepty właśnie, kiedy... W ogóle coś działa zupełnie nie tak, jak powinno. Czy jest tam też inna broń, która zaczyna podskakiwać i strzelać jak popierdolona na wszystkie strony. Ciebie też może trafić, więc uważaj.
W Saints Row był dubstep gun, nie? To zostało w pamięci.
Takich, które mi zapadły w pamięć, skoro wspomniałeś o Baldur's Gate, no to do dziś pamiętam motyw z przeklętym mieczem, który powodował, że główny bohater dostaje berserka. To jest taki moment, w którym grałem krasnoludem, wojownikiem i dochodzisz do miejsca, gdzie stoi taki typ i wokół masa jakaś rzeź, konie zarżnięte, ludzie, nie wiadomo co.
Tak.
I możesz od niego zdobyć ten miecz, musisz go zabić, bo się tam na ciebie też rzuca, więc zabierasz mu ten miecz. Patrz, ło, jakie statystyki, ale będę kosił. Bierzesz ten miecz i jest przeklęty, więc już nie możesz go puścić. I do tej pory, jak wpadasz w walkę, masz prawie gwarantowaną szansę, że twój bohater wpadnie w berserk i nie będzie odróżniał, nie możesz nim kontrolować i on tak samo bije wroga jak twoich. I musisz znaleźć miejsce na tym poziomie, żeby zdjąć tę klątwę, to nie jest takie proste. Pójdź do świątyni, to trochę kosztuje i tak dalej. I to było takie za pierwszym razem, jak walczę i nagle mój krasnolud zaczął mi drużynę wyrzynać.
Tam jest kupa takich rzeczy, które przynoszą frajdę. Przecież tam jedna z też tam, jak idziesz w ogóle do Pod Pomocną Dłonią, tam jest ogr. Ogr, który kolekcjonuje pasy. No i dostajesz dosyć szybko zlecenie tam od kogoś, że o, tutaj ogr zabrał mój pas. No więc jeden pas jest dla kogoś. No i zostaje ci drugi pas. No i wkładasz ten pas i co to jest pas? Zmiany płci. Hello. Tak. No, ale w ogóle z kolei na przykład w drugiej części tam się zaczynają robić te takie epickie bronie, które są super. Jest Liralkor, ten gadający miecz na przykład, który non stop coś komentuje. Są później te zbroje, które można ulepszać jeszcze przez dodatek. Jest na przykład ten cep bojowy wieków, który na końcu może mieć 5 tych takich kul z kolcami. Ach.
Była broń, która nazywała się Zwiastun, kolejny dwuręczny miecz, którym zabiłem swoją drużynę. Mm-hmm. To był taki miecz, co przy każdym ciosie mógł tą taką kulę ognia, ale od ciebie wywalać. Że tobie się nic nie dzieje, ale wszystkich dookoła, więc znowu lecę, ale mam miecz fajny, ale nie doczytałem. Ciach, i nagle drużyna dostała kulą ognia. Ups.
No, tak więc to były przedmioty, to były
kiedyś
czasy.
To było.
No, jak się... No, ja zostanę przy swoim Gravity Gunie. Jak się, kurczę, brało piłę tarczową i w Ravenhall strzelało w zombiaka i nagle działo się go na pół i nagle ta pierwsza połowa zaczęła się przyciągać do ciebie, to było... Pamiętam do dzisiaj. Budzę się z krzykiem w nocy codziennie. No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć.
Jeszcze może przeczytaj to, bo to...
A, raz ja. Właśnie, jest jeszcze jedno pytanie, na które już odpowiedzieliśmy osobno w materiale. Zwiadowca pisze do nas, czy czytaliście co sądzicie o CD Action? No to mieliśmy cały odcinek w zasadzie, nawet nie tylko o CD Action, ale ogólnie o prasie growej i oczywiście nagrany tutaj i zainspirowany twoim pytaniem i odsyłamy w takim razie do tego. Mam nadzieję, że byłeś zadowolony tym odcinkiem. Z tego odcinka.
I z tego, i z poprzedniego. Generalnie, że wszyscy jesteście zadowoleni.
No, natomiast słuchajcie, w następnym odcinku, z tego co widzę, będziemy dyskutować między innymi o tym, czy lepiej grać na klawiaturze, czy na padzie, więc polecam być, bo... Może być ciekawie.
Ja myślę, że musimy też kiedyś opowiedzieć o tych konsolach, bo też obiecałeś kiedyś, może przy tej okazji, czy coś.
Ale no. W jaki sposób o konsolach?
Nasza droga ku konsoli.
No
w sensie,
tak,
też, dlaczego teraz grasz na tym, na czym grasz, a nie na czymś innym?
No, możemy zrobić w zasadzie, wziąć to pytanie i zrobić po prostu, pokazać o swoich preferencjach i z czego one wynikają na przykład, nie? Co myślę, że jest dosyć ciekawe, bo ja bym w ogóle, wiesz, gadanie, dlaczego się lubi pady albo właśnie nie, albo nie pady, to też jest ciekawy motyw i myślę, że można z tego wyciągnąć coś więcej niż tylko sprzeczanie się, o, bo tak jest lepiej, a nie, dla mnie jest inaczej, bo... Tego znajdziecie dużo wszędzie w zasadzie. No dobra, a tymczasem będziemy się żegnać i myślę, że wrócimy tutaj do kolejnego zestawienia. Pewnie jakoś mniej więcej za tydzień albo ciut później, ale zostało nam jeszcze trochę pytań, więc musimy je tutaj przerobić. Także jeśli kogoś pytań jeszcze nie padło, no to chwilkę cierpliwości i niebawem się powinno pojawić. Była z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, się nazywam Łukasz Stelmach. Zachęcam oczywiście do zadawania kolejnych pytań i podsyłania nam kolejnych tematów. Trzymajcie się, cześć.
No... To kocie, jak ci się podobał trailer Assassin's Creed?
Chyba niezbyt.
Mech.